Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest Marcin Horała, wiceminister infrastruktury, lider Pomorskiego Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawia Jarosław Popek.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Ministrze.
Dzień dobry, kłaniam się.
Dziś o godzinie 11 zostanie zaprezentowany raport podkomisji smoleńskiej, z którego, jak mówi Antoni Macierewicz, będzie wynikało, że na pokładzie Tupolewa doszło do wybuchu. A prezes Jarosław Kaczyński jasno mówi, że w Smoleńsku był zamach. Dlaczego na ten raport musieliśmy czekać aż 12 lat?
No, jeżeli mamy do czynienia z takim zwykłym wypadkiem komunikacyjnym, gdzie się zderzyły dwa samochody i ktoś zginął, no to policja pracowicie zabezpiecza cały teren, zbiera wszystkie ułamki szkła, inne fragmenty, gdzie co leżało, opisuje. Czasem tutaj, no w znacznie większej skali katastrofy, nie tylko nie mieliśmy do czynienia ze starannym zabezpieczeniem dowodów bezpośrednio na miejscu, ale mieliśmy do czynienia z ich celowym niszczeniem, również z celową dezinformacją, również z niepodjęciem określonych działań wtedy, kiedy był na to czas, no więc potem po latach wracanie jest już niezwykle trudne, niezwykle żmudne, to po prostu bardzo, bardzo trudne tak technicznie, kryminalistycznie postępowanie.
Antoni Macierewicz mówi właśnie, że głównym elementem tego raportu będą właśnie kwestie techniczne. Tam mają być ponad 300 stron samego raportu plus mnóstwo załączników. Czy myśli pan, że to może przekonać tych, którzy nie są przekonani jeszcze do wersji Antoniego Macierewicza i podkomisji smoleńskiej?
Obawiam się, że nie. Obawiam się, że ten temat, temat katastrofy smoleńskiej w wyniku pewnej celowej operacji ówczesnego rządu, rządu Donalda Tuska, stał się takim tematem tożsamościowym, gdzie ludzie no, wyłączają myślenie, wyłączają często taki trzeźwy ogląd sytuacji, patrzenia, kto miał motyw, kto miał sposobność, jakie są okoliczności. To jest taka autoidentyfikacja. No, pamiętamy, że nawet łamiąc pewne tabu śmierci, szacunek dla zmarłych, był to nawet przedmiot żartów, był to przedmiot kpin. No więc komuś, to parę lat temu w to się zaangażował, psychologicznie niezwykle trudno by było, to się nazywa to zjawisko dysonans poznawczy, tak? Powiedzieć, dałem się oszukać, dałem się wpuścić w kanał, zachowywałem się niegodnie w związku z tym, zachowałem się w zły sposób. Raczej naturalny mechanizm psychologiczny zachowania dobrego oglądu we własnych oczach spowoduje, że każdą konstrukcję myślową się wyjaśni, wymyśli, byle tylko uzasadnić, że tak nie było, że właśnie tu miałem rację i żeby zamknąć oczy na fakty.
Ale
tak, teraz jest moja obawa.
Teraz chyba jasno widać, tak jak mówi Jarosław Kaczyński, że kto miał chęć do spowodowania tego wybuchu, tego zamachu ewentualnego, to była Rosja.
To oczywista sprawa i wydaje mi się, że to, co było tą siłą tej oficjalnej rosyjskiej, czy niestety rosyjsko-polskiej, rosyjsko-rządowej narracji, było to, że wtedy to była taka sprawa, która, mówiąc kolokwialnie, nie mieści się w głowie, że do takiej rzeczy mogło dojść. Tak jak no, dzieci, powiedzmy, jak coś się dzieje złego, to im się wydaje, jak zamkną oczy i nie będą na to patrzeć, to że tego czegoś nie będzie. No w polityce tak nie jest. A teraz już widzimy, że dzieją się rzeczy, które jeszcze bardziej by się nie mieściły w głowie, a się dzieją. No więc właśnie, więc może warto te swoje ówczesne postawy przemyśleć. No, poza tym to jest temat badania po prostu dla ekspertów. Eksperci przedstawią wynik swojego postępowania, przedstawią zgromadzony materiał dowodowy. Tutaj jakby nie ma co mówienia. Sama takie mówienia, na przykład czy wierzy w zamach, to nie jest przedmiot wiary albo niewiary, tak? To jest przedmiot pewnych faktów, badania faktów, tego jak było w istocie.
To musimy tu przypomnieć bardzo wyraziste słowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który mówił podczas spotkania Zgromadzenia Narodowego, mówił: wiemy, co oznaczało dla was milczenie tych, którzy wszystko dokładnie wiedzieli, ale cały czas oglądali się jeszcze na naszego sąsiada. A opozycja nie wzięła tych słów do siebie.
No cóż, opozycja to jakby, opozycja jaka jest, każdy widzi. Ja wiem, no ja to trochę rozumiem, bo to jakby ciężko stanąć w prawdzie i powiedzieć, że żyjemy w takich czasach, które wydawało nam się, że odeszły dawno do podręczników historii. Jeżeli patrzymy na to, co się dzieje na Ukrainie, to pomijając już kwestię tego zdziczenia, mordów, gwałtów, rabunków, to przecież mamy też tam zorganizowaną operację taką jak na przykład zbrodnia pomorska czy zbrodnia katyńska, gdzie przedstawiciele lokalnych elit, przedstawiciele administracji, ich rodziny, rodziny wojskowych są wyszukiwane i mordowane strzałem w tył głowy z zawiązanymi rękami. No w takich czasach żyjemy, musimy sobie to uświadomić, więc zamach na parę prezydencką, spowodowanie wybuchu czy zestrzelenie, no jakakolwiek inna forma, naprawdę, naprawdę jest jak najbardziej możliwa i naprawdę jest tezą, którą należało od początku poważnie badać. Tego nie robiono. Z góry założono, z góry przyjęto tą rosyjską wersję wypadków. Dano Rosjanom pełną kontrolę nad tym śledztwem, dano możliwość właśnie dezinformacji, manipulacji, niszczenia dowodów czy kreowania fałszywych dowodów. Wreszcie po latach udaje się to wszystko rozwikłać, rozplątać.
W sobotę Telewizja Polska wyemitowała film Marcina Tulickiego Nasz Człowiek w Warszawie. I ten film dotyczy przede wszystkim prorosyjskich działań rządu Donalda Tuska, ale też Niemców czy Francuzów. Czy lider Platformy umożliwił, pana zdaniem, do spółki z władzami Niemiec i Francji wybuch wojny na Ukrainie?
Umożliwiła polityka niemiecko-francuska, taka polityka głównego nurtu europejskiego, największych państw europejskich, co do których politycy opozycji mówili, że powinniśmy w tym nurcie płynąć. No i tak płynęli. To była polityka chociażby energetycznego uzależnienia Europy od Rosji. No dość powiedzieć, że tak jak państwa Europy Środkowo-Wschodniej, tak jak Polska w ostatnich latach podejmują cały szereg wysiłków i też nakładów, bo to kosztuje, żeby uniezależnić się od rosyjskich źródeł energii, to zwłaszcza Niemcy wykonywały ruch w przeciwnym kierunku, się uzależniały. I cała koncepcja Energiewende, czyli likwidacji energetyki atomowej, likwidacji energetyki węglowej, postawienia tylko i wyłącznie na odnawialne źródło energii, które są niepewne, bo nie zawsze produkują tą energię, no to trzeba czym się wesprzeć. Czym? Ano rosyjskim gazem z Nord Streamu. To tylko jeden z przykładów tej polityki, która no, utuczyła Putina, utuczyła Rosję, ośmieliła i zachęciła do tragedii, a to była polityka, o której Donald Tusk na przykład mówił w tym słynnym przemówieniu na zjeździe CDU, że to błogosławieństwem dla Europy było. To błogosławieństwo, że to właśnie widzimy rezultaty tego błogosławieństwa.
Tu mówi pan o energetyce, o ropie, o gazie, ale też nie możemy nie wspomnieć o polityce takiej dotyczącej tego, co Rosja robiła, bo przecież najpierw masakry w Czeczenii, później najazd na Gruzję i zachodnia Europa na to nie zwracała kompletnie uwagi.
I kolejne resety tak zwane, znaczy najpierw wyrazy oburzenia i symboliczne sankcje, a później reset i wracamy do business as usual. No to jest taka marzenie, czy raczej należało powiedzieć mrzonka elit europejskich, zwłaszcza niemieckich, że to po latach na ławce kar za II wojnę światową Niemcy wrócą do należnej im z racji wielkości, gospodarki, ludności, pozycji jednego z kilku światowych supermocarstw. A co ich ograniczało w tym? Ano dominacja amerykańska w sferze zachodu. Tym, kto realnie ograniczał niepodległość pełną Niemiec, suwerenność, mówił im, że czegoś nie wolno im robić, były Stany Zjednoczone. I stąd pomysł, żeby się nieco wyrwać z tej zależności, lewarując się specjalnymi, dobrymi stosunkami z Rosją, z Chinami, żeby również prowadzić ekspansję gospodarczą właśnie w mechanizmie, o którym powiedziałem. No te mrzonki były szkodliwe, no widzimy, tragicznie szkodliwe wręcz, bo Rosja to nie jest racjonalny partner biznesowy, z którym można się dogadać, my ustąpimy, wy ustąpicie, jakoś się tu dogadamy i będziemy tego przestrzegać. Rosja rozumie wyłącznie język siły, a tego rodzaju postępowanie zostało odczytane jako słabość, a więc atakujemy dalej. Zachód jest słaby, atakujemy.
Czy to jest właśnie ten moment według pana, żeby wystawić Donaldowi Tuskowi i innym prominentnym politykom ówczesnych władz rachunek właśnie polityczny?
O to jak najbardziej, znaczy ten rachunek już Polacy wystawili w wyborach. I teraz też trzeba powiedzieć, że w tym czasie nam przede wszystkim potrzebna jest oczywiście narodowa jedność, bo naprawdę znajdujemy się w bardzo poważnej sytuacji. Polska jest bezpaństwem, które trzeba powiedzieć, że jest bezpośrednio w strefie zagrożenia. Na szczęście tu bohaterska postawa i też profesjonalizm armii ukraińskiej nam coraz bardziej z każdym dniem to zagrożenie oddala, z każdym zniszczonym rosyjskim czołgiem, ale ono jest realne. Natomiast no, ta jedność nie może oznaczać akceptacji dla błędów, no bo jeżeli nie powiemy, że błędy były błędami, że to była polityka tragicznie wręcz mylna, no to jesteśmy skazani na to, żeby w przyszłości te same błędy powtarzać. Więc to trzeba wyraźnie powiedzieć, że polityka elit zachodniej Europy, zwłaszcza niemieckich i trochę francuskich i wspierająca ją polityka polska, przecież po roku 2010 było kilka lat, gdzie żeśmy na przykład zupełnie połamali jedność państw Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie przestaliśmy wspierać państwa takie właśnie jak Ukraina czy państwa bałtyckie w imię specjalnych stosunków z Niemcami i z Rosją, no to widzimy całkowite bankructwo tamtej polityki.
To jeszcze pozostając przy opozycji, bo cały czas opozycja krytykuje polski rząd, nawet nie patrząc na to, że za naszą granicą trwa wojna, a Polacy pomagają milionom uchodźców. I cały czas opozycja wzywa chociażby do blokowania europejskich pieniędzy dla Polski.
No to są bardzo bolesne, powiedziałbym, i takie zdumiewające sytuacje. Sytuacja, w której Unia Europejska debatuje, zastanawia się, czy jakieś sankcje na Rosję może nałożyć, może nie nałożyć na państwo, które napadło inne państwo, które morduje, torturuje również kobiety i dzieci. I się zastanawiamy, czy jakieś sankcje na nie można nałożyć. A z drugiej strony sankcje na Polskę, a to i owszem, jak najbardziej, nakładajmy, no to jest wręcz groteskowe. I tu muszę przyznać, że niektórzy, to trzeba podkreślić, bo niektórzy politycy opozycji, zwłaszcza tej innej niż Platforma Obywatelska, zachowują się całkiem przyzwoicie w tej sprawie. Natomiast no, są tacy, którzy moim zdaniem już przekraczają granice zdrady narodowej. No, naczelny przykład pani Janina Ochojska, która oskarża polski rząd o ludobójstwo na granicy polsko-białoruskiej. No, sytuacja, w której po samym tekście człowiek by powiedział, że pewnie to mówi Putin o Ukrainie, bo to takimi bzdurami Putin właśnie uzasadniał i usprawiedliwiał napaść na Ukrainę. Tymczasem to nie Putin o Ukrainie, tylko wydawałoby się polski polityk o Polsce. No, naprawdę no, trudno słów wystarczająco ostrych, żeby potępić tego rodzaju postawy.
To zmieniając, panie ministrze, temat. Jak pan ocenia wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji?
One nie są jakimś szczególnym zaskoczeniem. I tak naprawdę rozegra się wszystko w drugiej turze. Chyba trochę lepiej niż się spodziewano prezydent Macron, więc pewnie tak jak wyglądało na to, że jest tak pół na pół, no to wygląda na to, że jednak jest faworytem tej drugiej tury, choć nadal oczywiście może przegrać. Z punktu widzenia Polski nie ma tutaj jakiegoś szczególnego dobrego wyboru wśród tych wszystkich kandydatów, bo i Mélenchon, który był trzeci, no to już w ogóle fatalnie. Wybór jest, powiedziałbym tak, między prorosyjskim, ale nie aż bardzo prorosyjskim politykiem, który jednocześnie w sprawach europejskich jest antypolski, czyli Macronem, a pani Le Pen, czyli bardziej prorosyjskim niż i tak prorosyjski Macron, ale za to bardziej Polsce przyjaznym w tych sprawach europejskich politykiem. Pozostaje poprzestać na formule, że jest to wybór społeczeństwa francuskiego, narodu francuskiego i oczywiście będziemy współdziałać, czy czasem się też i wspierać na arenie dyplomatycznej z takim prezydentem, jakiego Francuzi wybiorą. Na pewno nie powiedziałbym, że tu jakikolwiek wybór to jest albo dla Polski jakaś, że to będzie super, ani też jakaś szczególnie większa tragedia niż wybór inny. No tak jak mówię, dużych różnic tutaj z naszej perspektywy nie ma.
No ale chyba ostatnio słowa Emmanuela Macrona, który bardzo brutalnie atakuje premiera Mateusza Morawieckiego, pokazują, że nie będzie to rząd, jeżeli wygra te wybory, nie będzie prezydentem propolskim.
No tak jak i teraz też nie jest. No Francja w znacznej mierze wspiera te działania antypolskie na arenie europejskiej. Zajmuje też dwuznaczne stanowisko, jeżeli chodzi o Rosję. No te znów właściwie groteskowe, powtarzające się telefony do Putina, rozmowy, z których nic nie wynika, poza tym, że Putin ma przeświadczenie, że wcale nie jest izolowany, że świat chce z nim rozmawiać, że w razie czego to zawsze ma pole wyjścia, co moim zdaniem tylko jakby go utrzymuje tą decyzję i utwierdza w tej decyzji, żeby kontynuować agresję na Ukrainę. No więc właśnie, tak po prostu jest. No tu jakby, zwłaszcza w polityce międzynarodowej, ale w ogóle w polityce trzeba właśnie nie tak jak to dziecko zamykać oczy i udawać, że jakichś problemów nie ma, tylko je widzieć. Niewątpliwie postawa Francji jest jednym z elementów tego problemu, jaki mamy w ogóle z postawą Zachodu wobec Rosji. Naszym sojusznikiem, naszym Polski, państw Europy Środkowej jest teraz opinia publiczna i media zachodnie. To, co zwłaszcza media niemieckie ostatnio robią, jak wyraźnie zmieniły narrację właśnie na propolską, jak punktują te błędy elit niemieckich. W mniejszym stopniu to też dzieje się w mediach francuskich. To są nasi sojusznicy, więc miejmy nadzieję, że w warunkach demokracji tymi narzędziami uda się nieco przeciągnąć, nieco odgiąć, nieco nawet wbrew woli, ale no, elity zachodnie uznają, że po prostu już pewnych ruchów nie wypada robić i trzeba przechodzić na pozycję bardziej antyrosyjską.
To jeszcze na koniec temat trójmiejski, bo dziś w gdyńskim porcie zostanie podpisana umowa w sprawie finansowania prac przygotowawczych dla budowy Drogi Czerwonej w Gdyni. Ile pieniędzy na ten etap rząd przeznaczył?
20 milionów złotych to są środki zasygnowane z programu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, ponieważ misją CPK jest budowa nowego systemu transportowego Polski, więc nie tylko duże międzynarodowe lotnisko, nie tylko prawie 2000 kilometrów nowych linii kolejowych, ale również wspieramy te inicjatywy, które w tym strukturze transportu polskiego się układają w ten finalny system. I właśnie takim czymś jest Droga Czerwona, bezpośrednie połączenie portu z systemem dróg krajowych i autostrad. Niedawno podpisany program inwestycji przez mojego kolegę, wiceministra infrastruktury Rafała Webera, a dzisiaj kolejny krok, przekazanie środków, następnie ogłoszenie przetargu na studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe. No i po kolei kolejne elementy, więc można powiedzieć, że to kolejna inwestycja dla Pomorza, którą udało się uruchomić i która będzie realizowana.
I jaka jest perspektywa uruchomienia tej drogi?
Tutaj ja muszę być bardzo, bardzo ostrożny, bo siedzę, że tak powiem, kolokwialnie w tych procesach inwestycyjnych i wiem, ile tu jest ryzyk takich poza zupełnie kontrolą inwestora, kto się tam od kolejnych odwoła, na przykład decyzji administracyjnych, środowiskowych. Więc tak pozwolę tu sobie powiedzieć taki, o takim modelu, tak? Modelu, mając świadomość, że model w rzeczywistości nie zawsze się udaje. No to STEŚ, Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe, to jest absolutne minimum, to jest rok, bo badania środowiskowe trzeba przeprowadzić we wszystkie pory roku. Wcześniej jeszcze postępowanie przetargowe, powiedzmy, że będzie bez odwołań, czyli gdzieś w połowie roku by te prace ruszyły, czyli wniosek o decyzję środowiskową byłby gotowy w połowie roku 2023. Postępowanie o decyzję środowiskową, no powiedzmy niezwykle optymistycznie pół roku, koniec 2023. Powiedzmy, że nie ma odwołań, sądy się tym nie zajmują, więc postępowanie przetargowe, powiedzmy, że w formule zaprojektuj i zbuduj, która jest szybsza, tam się znów nikt nie odwołuje, czyli tak mniej więcej połowa 2024, początek budowy, no czyli tak najbardziej mega optymistycznie rok 2026, koniec roku 2026, jeżeli przy okazji tam wykonawca będzie miał dobrą kondycję, nie zejdzie z placu budowy i tak dalej, nie będzie tych odwołań, nie będzie tych postępowań sądowych, Kio, Rio i tak dalej, i tak dalej. Takie mamy uwarunkowania procesu inwestycyjnego. Jako ciekawostkę powiem, że w Europie, w Unii Europejskiej, średni czas trwania inwestycji takiej jak autostrada lub droga ekspresowa od podjęcia decyzji do oddania do użytku to jest 17 lat. Myślę, że warto to przemyśleć, czy jednak nie za daleko w Europie poszliśmy z tymi wszystkimi przepisami, które mają na względzie różne dobra. Ochronę środowiska, udział społeczeństwa, odwołania od różnych decyzji, ścieżka sądowa, no ale na koniec nam wychodzi 17 lat. W Polsce robimy to szybciej, no ale nie aż tak, żeby, nie wiem, połowę tego czasu.
No i oby było właśnie w Polsce krócej. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Ja bardzo dziękuję.